Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej. Witam szanownych kolegów, koleżanki. Witam Panią Skarbnik, Pani Dyrektor jednostek. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy trzy punkty do omówienia, a mianowicie mamy zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Tematem naszych dzisiejszych rozważań będzie analiza realizacji planów finansowych, w tym wykorzystanie dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury w 2018 roku. Jest to Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Saturn oraz sprawy bieżące. Proponuję zacząć od punktu drugiego, zważywszy, że mamy zaproszonych gości, a mianowicie od analizy realizacji planów finansowych jednostek. Dostaliśmy obszerne materiały, zostały przygotowane w bardzo dobry sposób. Otwieram dyskusję tutaj radnych. Jeśli Państwo pozwolicie, ja tutaj będę miała pytanie do Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Chodzi mi o ten punkt 1.4, dotacje pozostałe. Otrzymaliśmy środki na realizację tych dwóch projektów. Chciałam zapytać tylko Pani Dyrektor, jeśli chodzi zarówno w tym pierwszym projekcie, jak i w tym drugim, ten wkład własny, co wchodzi w ten wkład własny tych projektów, tak mniej więcej, nie musi być bardzo szczegółowo.
To może odpowiedź na to właśnie.
W ramach tych projektów realizowaliśmy głównie zajęcia w ramach jednego dla szerokiej grupy odbiorców, od dzieci do seniorów, natomiast projekt skierowany był tylko do seniorów, do podopiecznych Generalnie polegało to na współfinansowaniu wydatków związanych z realizacją tego projektu. W jednym to był zakup audiobooków, które w dalszej części będą wykorzystane do działalności biblioteki. Natomiast ten drugi projekt związany był z realizacją warsztatów, spotkań dla różnych grup wiekowych. Także to był wkład własny, polegał na częściowym pokrywaniu kosztów związanych z...
O audiobookach i tutaj jeszcze uzupełnię. Podsumowaniem projektu był koncert piosenek 20-lecia międzywojennego i to między innymi był ten wkład własny nasz. A tak to materiały, które były potrzebne do przeprowadzenia warsztatów, które były i z dziećmi, i z dorosłymi, czy ewentualnie pokrycie kosztów niektórych umów zleceń dla osób prowadzących te warsztaty.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Drugie pytanie też jeszcze mam w punkcie 3.1. Opłaty z tytułu działań windykacyjnych. Tam mamy 28 434,98 zł. Mam pytanie w związku z tym, czy dużo jest w ogóle takich osób, które nie płacą? A jeśli jest dużo, to jaki jest ten termin na przykład najdłuższy osoby, która nie płaci taką należność?
Myśmy przeprowadzili działania windykacyjne w 2016 roku. Pierwsze od 10 lat wstecz, czyli od 2006 roku do chwili obecnej, jakby naliczamy kary i prowadzimy już taką dosyć poważną działalność windykacyjną, że tak powiem. W 2016 to okres 10-letni było to za 300 tysięcy.
Czy były podejmowane działania windykacyjne tak, jak powinny być zgodnie z ustawą?
A przez te lata 2016, 17 i 18 uzyskaliśmy 78 tysięcy.
A proszę mi powiedzieć, czy takie należności, na przykład kara za jeden dzień ile wynosi?
Znaczy nie ma kary za jeden dzień, tam jest
50 groszy za każdy rozpoczynający się tydzień po zakończeniu, kiedy książka powinna. Oczywiście zawsze są możliwości, bo i tak z tego korzystają, że czasami też podpowiadamy książki, jeśli jest potrzebna, można przedłużyć, nie trzeba od razu płacić karę, można poprosić o przedłużenie na jakiś konkretny termin. Staramy się bardzo w tej polubowni załatwiać pewne rzeczy. Myślę, że już na tym świecie pracownicy też są przyzwyczajeni do tego, że ta windykacja jest, że teraz już nie ma z tym problemu, z tym przetrzymywaniem książek, jeśli już to incydentalnie. Natomiast ten, który był na tym nastąpiły, czyli ta windykacja, może jeszcze nie była taka oczywista, że biblioteka musi ją prowadzić, ale musi.
Czyli generalnie zmniejsza się, tak? Ilość tych osób się zmniejsza.
Tak, te postępowania są cały czas jeszcze wstecz też prowadzone. Są nakazy komornicze, no różnie to wygląda, część nigdy nie będzie pewnie spłacona, ale są realne. Tak.
I trzecie, chyba już ostatnie pytanie w związku z moją osobą dotyczące punktu 7.2 delegacje zagraniczne. To były jakieś wyjazdy związane...
Pracownicy z
kopalni. Tak, to były dwóch pracowników kopalni kultury. Był wyjazd na Łotwę, to był...
W ramach projektu.
W ramach tej kwoty otrzymaliśmy refundację częściową kosztów na 900 zł. Także jakby poziom kosztów nie jest taki wysoki.
Tak, projekt to jest, był ze strony miasta tak organizowany, a nasi pracownicy skorzystali z tego projektu i to było się
właśnie. W delegacji musiały być osoby z instytucji kultury.
Mhm, rozumiem. Czyli finalny wynik finansowy działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zamknął się zyskiem, niewielkim bo niewielkim, ale się zamknął. Ja tyle mam pytań, nie wiem jak pozostali radni, korzystając z tego, że również jest pan kierownik. Witamy pana burmistrza, otwieram dyskusję.
Rozumiem, że rozmawiamy o Miejskiej Bibliotece Publicznej i podległej Kopalni Kultury, tak? Ja tam wyczytałem, że mamy dochód od firmy Kajunę 15 tysięcy za wynajem roczny. Dla mnie to są jakieś bardzo małe stawki. Chciałem się dowiedzieć, skąd one wynikają i czy były w przetargu i na jaki okres, do kiedy jest ważne.
W tym roku były robione ponownie postępowanie konkursowe. Nie musimy robić przetargu, było postępowanie konkursowe. Ono było odbyło się nawet dwa razy, dlatego że pierwszego postępowania nie przystąpiła również firma Kajunę. Do drugiego firma Kajunę przystąpiła i ten za metr kwadratowy w tej chwili Kajunę płaci na 5,50 plus koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu. I stąd pochodzą pomieszczenia użytkowane wyłącznie przez Kajunę, ale również części wspólne, które są użytkowane i przez kopalnię i przez Kajunę. Natomiast w latach ubiegłych również było postępowanie konkursowe. W momencie, kiedy ten budynek był oddany, przekazany Miejskiej Bibliotece Publicznej przez ZBK, Kajunę już tam było, ale umowę miało na czas jakiś określony, ja już nie pamiętam w tej chwili dokładnie na jaki okres czasu. Po tym okresie czasu postępowanie konkursowe się odbyło. Wychodziliśmy od tej kwoty wyjściowej, którą ustaliło ZBK, czy miasto w Polsce, ZBK, z uwagi, że to wtedy była możliwość przeznaczenia tego lokalu jako lokal na kulturę. I tam była chyba stawka 3,50, a ja dobrze pamiętam te pierwsze kwoty, w tej chwili to jest 5,50 plus jeszcze koszty związane z bieżącym utrzymaniem.
A to znaczy koszty związane z bieżącym utrzymaniem, bo tutaj jakby...
Bieżące utrzymanie, czyli koszty związane...
Finansowanie części kosztów związanych
z... ogrzewaniem
i tym...
No bo też jak sobie gdzieś tam patrzałem, to wychodzi jakieś 1200 zł miesięcznie, te 15 tysięcy
netto. Wspólna jeszcze.
Okej, to już tam jakby w tych dochodach nie było napisane, to właśnie pomyślałem sobie, że właściwie to płacą tylko za ogrzewanie, ale jest inaczej.
Nie, jest napisane, przychody 2.1 jest z wynajmu 15 337, a tutaj jeszcze jest z refaktur 14,950.
No dobrze, ale nie jest po prostu określone skąd z refaktur, więc ja po prostu dopytałem. Teraz już mam pełną wiedzę, więc jakby rozumiem. I do kiedy jest ten konkurs?
Teraz ten okres wynajmu jest objęty, to są dwa lata, 2019 do końca 2020.
Pytam między innymi dlatego, że na którymś spotkaniu, nie pamiętam, czy miesiąc temu, czy dwa miesiące temu radna tutaj z SLD, pani Owczas, zwróciła się, żeby nie dofinansować przypadkiem tam w kwocie 100 tysięcy zamiast sportu kopalni na kulturę. No i teraz widzę, że oni mają bardzo dobre warunki. Dzieci tam płacą dużo, tam jest 500 do 800 osób, jeżeli tam wydaje mi się, że stawki są około 70 do 100 zł. Jak dla mnie to są gigantyczne pieniądze, więc nie za bardzo jakby próbuję zrozumieć, dlaczego te stawki są tak duże, czy ta firma ma takie bardzo duże obciążenia. No, wygląda mi na to,
że... Powiem teraz tak, że ta umowa, która jest teraz obowiązująca, to jest 1500 zł, ponad 1500 zł samego czynszu, tak, plus wyliczyliśmy ponad 2000 ryczałtu z tytułu tych kosztów, które są... Okay. Więc to jest to. No, niezależnie od tego, czy te zajęcia się będą odbywały w czasie wakacji, czy nie, to te należności mają być nam płacone. Można będzie pani kierownik, tak, pani prezes Hajone, będzie mogła troszeczkę przeprofilować to, czyli ponieważ będzie okres wakacji, to nie będzie zajęć takich typowych dla dzieci, ale może tam zrobić półkolonię ewentualnie, jeśli będzie chciała. Oczywiście ten zakres tego, co będzie robiła, musi być w jakiś sposób z nami uzgodniony.
Dopytuję, bo...
Przepraszam bardzo, ja tu wyjdę w słowo, bo jak raz broni sportowców, no czy tam taka minali, to dzisiaj odwrotnie. Kluby nie płacą ani złotówki za wynajem swoich boisk i naszych obiektów. To też trzeba zaznaczyć i to nie mówię jako wyrzut, bo to taka nasza intencja. Natomiast tutaj też w związku z tym, że przejęła to instytucja kultury, a lokale w mieście przejęła spółka. Nie możemy korzystać z tej uchwały, którą przyjęliśmy, tak, intencjonalnej, że chcieliśmy, żeby wszystkie obiekty, które służą działalności kulturalnej i sportowej, miały ekstra dobre warunki, żeby się po prostu rozwijała ta działalność u nas. I mieliśmy tam stawki nawet złotówkę za metr kwadratowy, a przy organizacjach większych 3,50. No ponieważ biblioteka jest instytucją kultury, no musi jednak bilansować swoje wydatki, więc prowadziła wyższe stawki, ale tu nic podkreślam tylko, że taka była nasza intencja, żeby te instytucje, które działają na rzecz naszych mieszkańców, miały jak najbardziej dogodne warunki. I uważam, że to, że Kajunę tam funkcjonuje, to jest fantastyczna rzecz, bo można powiedzieć z dnia na dzień, od początku pierwszego dnia funkcjonowania kopalni kultury, ten obiekt tętni życiem i dzięki temu tam
żeby dobrze był zrozumiany. Nie szukam dziury w całym, tylko chcę wiedzieć dlaczego, bo tak, Kajunę, jakby tu pani Owczarzowa, też wcześniej pani radna, zwróciła uwagę, że stawki rosną, tak? Być może dlatego te prosiła o te dofinansowanie, o rozpatrzenie. I tutaj jakby chciałem zrozumieć, dlaczego, czy to jest spowodowane jakimiś wielkimi czynszami, no bo zaczyna się gdzieś tam, co roku są podwyżki 10, 15, 20 zł. No i chciałem zrozumieć, czy my tak podwyższamy koszty i obciążamy tę samą tą firmę, że ta firma przerzuca to na dzieci, czy po prostu te koszty, przerzucanie jest po prostu...
No ale tak czy inaczej, te 5,50 nawet kwadratowy to nie jest jeszcze stawka rynkowa, więc ja myślę, że tutaj...
Znaczy co no inaczej?
To nieduża stawka w stosunku do tego, co płacą dzieci. Tak. Bo ja chcę powiedzieć, ponieważ tak jak mówię, rozmawiali ze mną rodzice i właśnie byli przekonani, ponieważ w poprzednim obiekcie rodzice płacili chyba 60 zł, czy nawet 55, ale coś koło tego. I w momencie, w którym zajęcia zaczęły się odbywać w kopalni kultury, no to rodzice usłyszeli, że w związku z tym,
że są wysokie koszty,
standard zajęć, no to
standard zajęć
nie będzie wynosiło tak jak wcześniej 60 zł, tylko 70.
Ale za następny rok 80 i to tak właściwie co roku są wyższe stawki.
Ja się przepraszam, może wtrącę, jeżeli mogę.
Ja mówię tylko to, co mówią rodzice.
Tak, bo muszę zapytać,
przepraszam, skończę. Jeżeli ja w ogóle mówiłam o tym i właśnie wnosiłam o to, żeby jednak zamiast na sport, bo idzie bardzo dużo pieniędzy w stosunku do kultury jako tako, chodzi mi o zajęcia dla dzieci, nie o powszechną kulturę. Właśnie dlatego po prostu mówiłam, żeby jednak zwiększyć środki na kulturę, ponieważ no rodzice, tak jak mówię, sport mamy za darmo w mieście, dzieci nie płacą, chyba w jednej tam prywatnej akademii co płacą dzieci za to, że po prostu, że trenują,
że ćwiczą.
Natomiast jeżeli chodzi o tę kulturę, no to 70 zł miesięcznie, jeżeli na przykład rodzic ma dwoje czy troje dzieci, no i wszyscy chcą uczestniczyć, to już jest duża kwota. I biorąc pod uwagę właśnie, że płacą tak niedużo, uważam, że no jednak jest to prywatna, jest to, można powiedzieć, biznes.
No ale teraz pani radna widzi, że miastu płacą 1200 zł, czyli każde dziecko płaci, nie wiem, złotówkę czy 50 groszy dla miasta. To widzi pani, że to nie miasto kosztuje tyle, tylko koszty pozostałe, które ponosi ta instytucja, która to prowadzi.
No i dlatego właśnie jest to takie zarabianie na naszej instytucji troszkę.
Nie, proszę pani, dlatego że to jest, gdybyśmy, koszty pracownicze są bardzo wysokie w Polsce na dzień dzisiejszy. Koszty prowadzenia firmy są bardzo wysokie, A chciałbym powiedzieć, że gdyby przejęła tą instytucję gmina miejska, podejrzewam, że wzrost kosztów byłoby dwukrotny.
Znaczy my sobie zdajemy sprawę. Zdajemy sobie sprawę. Nie chcemy, znaczy tutaj nie jest...
Przy instytucji publicznej sobie... my musimy zachować pewne rzeczy. To jest prywatna firma i ona może robić co chce.
Żebyśmy...
A tam jest ograniczenie. W konkursie było, ile jest umów cywilnoprawnych, ile jest umów o dzieło, na jakie etaty tam zatrudniamy ludzi. Zatrudniamy, bo ja utożsamiam się, że tak powiem, z tą firmą, bo to Pani Kultury jest jako całość, a w środku jest firma, która robi to, co i w innych miastach musieliby robić animatorzy, których musielibyśmy zatrudnić i płacić im ZUS. Minimalna krajowa 250
urlopy. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest to, że firma Kajuna tam jest, jest super, tak? Tylko skąd się wzięło z tego, że rodzice jakby zauważają nieproporcjonalny wzrost stawek rok w rok w stosunku do tego, co...
Ale to my wiemy, a oni nie wiedzą.
No właśnie, dlatego chciałem się dowiedzieć, czy oni tak dużo płacą, czy my ich tak obciążamy, że ci rodzice rzucają koszty.
Myślę, że to są koszty ogólne, które podwyżka ZUS-u, minimalna krajowa i tak dalej, masło też, słuchajcie, zdrożało, więc to gdzieś tam, czy produkty do czegoś zdrożały, tak? Więc to trzeba uwzględnić, prowadząc biznes prywatny, tak? Więc my mamy w instytucji kultury biznes prywatny, który sobie sam reguluje.
Mamy, po prostu chciałem zauważyć, że mamy gdzieś takie szemranie, bo sam moje dzieci tam uczęszczają, więc wiem, bo słyszę, jest szemranie, że te stawki rosną nieproporcjonalnie, gdzieś tam jest takie trochę, powiem wprost, oburzenie, tak, że ten, dlatego chciałem się upewnić, że miasto nie partycypuje w obciążaniu tej firmy i nie przerzuca tego na ten. Jest?
Myślę, okay. Że w stosunku do dużego miasta jest to i tak tanio.
No tanio, tak.
I tak tanio. Gdybyśmy na te same zajęcia pojechali do Katowic, to tam jest powyżej 100. Powyżej 100. No, także tutaj myślę, że rodzice...
A ty trzeba też wziąć pod uwagę...
Zgadzam się, że kultura nie jest dofinansowana, ale nie zgadzam się, że...
Tak. Ja mówię to, jakie są
tak. Koszty, ale... Nie zgadzam się z opinią rodziców. Też tam mam dziecko i płacę stawkę chyba 80 czy 90 zł za to. Wszystko zależy od tego, jakiś rodzic ma zasób.
Znaczy po prostu tak, zaczęli dzieci zajęcia. Ja myślę, że zaczęło się tak, no płacili dzieci tam po 50 zł, chodziła dwójka, trzy, trójka, więc ta mama płaciła 150, teraz jest po 80, płaci 240. Różnica jest po prostu znacząca i dlatego po prostu no, rodzice mają prawo gdzieś tam pytać, skąd to wynika, a ja mam w obowiązku powiedzieć to głośno i zapytać, dlaczego tak jest, bo mam w obowiązku, czuję się w obowiązku im odpowiedzieć, tak? Dlaczego tak jest, tak? No, jako radny...
Mogę powiedzieć, jak w każdym innym biznesie, bo prowadzę też z moją żoną biznes prywatny i wiem, jak koszty wzrastają, tak? Samozatrudnienia ludzi, którzy są na pełnym etacie. Zobaczmy, że to się wszystko zmieniło. Kiedyś było minimalne 1800, teraz jest 2250. To nie są całkowite koszty, bo jeszcze pracodawca ma dodatkowe koszty pracownika, więc to naprawdę idzie globalnie. Globalnie nie patrzmy na to, że to kosztuje 80 zł, a pani Poniaszek płaci tylko 5 zł za metr.
No to wiemy, że to nie jest tak.
Bo też zajęcia niektóre wymagają inwestycji w towarze. Zajęcia plastyczne trzeba zakupić jakiś tam towar, tak? No to są pewne takie rzeczy.
A jeszcze mam takie jedno pytanie, bo gdzieś tam też, no jak już rozmawiamy, to gdzieś tam zwróciła się też jedna pani do mnie, która, czy Kajuny płaci za wynajem sali tej głównej, gdzie jest scena? Bo rodzice musieli zapłacić za wstęp na występ własnych dzieci po 6 zł, no i też było jakieś duże poruszenie z tego tytułu. I teraz czy Kajuny jakby...
Tak? To była współorganizacja imprezy i myśmy mieli złotówkę zysku na tym. To jest dokładnie w papierach. Bilet kosztował chyba 5 zł?
No 6 zł.
6 zł, złotówka plus VAT było. My to też robimy ze względu na...
Rozłożenie.
Im więcej mamy bezpłatnych imprez, tym mniej odzyskujemy VAT-u. Więc staramy się, żeby czasami symboliczna opłata była i ona będzie właśnie złotówka.
Znaczy, ja myślę, że nie chodziło tu o 6 zł, tylko ludzi bolało to, że przychodzą na występ własnych dzieci, muszą zapłacić.
Wielokrotnie w tej sali odbywały się też występy dzieci i nie było żadnych obciążeń finansowych. Pamiętam w zeszłym roku.
Może właśnie dlatego tak ludzi to oburzyło, że nagle mieli wszystko za darmo, a naraz zaraz.
Ja powiem, jaki jest mechanizm.
Ale to rozumiem, że kompania kultury zarobiła te 6 zł.
Nie, to była organizacja. Część poszło do Kajuna, część poszło do tego.
Złotówkę.
To jest symbolicznie.
Czasami jest tak, że przy niektórych imprezach dzielimy, nie inwestujemy w coś, mamy efekt, na przykład koncert. Mamy efekt w postaci występu zespołu, ale zarabiamy na tym minimalnie, ponieważ 80% kwoty uzyskanej z biletów idzie na zapłacenie firmie, która występuje, a tylko 20 albo 30% zostaje w kopalni.
No ja rozumiem, ale występują dzieci.
Dobrze, ja już
mam. Ja rozumiem, że kopalnia kultury zarabia.
Nie, nie za występ płaci rodzice.
Za wstęp. Za wstęp na występ dzieci, ale tak naprawdę, proszę Państwa.
Ale ja rozumiem, że kopalnia kultury zarabia 5 zł, a kajuna ma na ale odwrotnie.
Już tłumaczę mechanizm. Podczas tych występów jest też występ artystyczny jakiejś gwiazdy na końcu. I to ostatnio chyba było występ pani, która robi bańki z Mantalet, za które trzeba zapłacić. I to jest ta opłata. Dlatego my nie zatrudniamy tej osoby, tylko zatrudnia to kajunę.
Być może tutaj jest problem, że jakby nie zostało to powiedziane ludziom. I ludzie zrozumieli, że płacą za występ własnych dzieci, dlatego byli oburzeni. Ale
jeszcze powiem jedno.
Ale oni tego nie wiedzieli, tak?
Po to też wprowadziliśmy opłaty. Tak samo kompania tutaj wprowadziła opłaty za teatrzyki, dlatego że ludzie nie szanują w ogóle bezpłatnych imprez. Więc wprowadziliśmy opłaty za 3 zł, 6 zł.
I powinny być opłaty, ja się z tym zgadzam, nawet powinny być pieniądze.
Mało z tego, teraz zrezygnowaliśmy z rezerwacji, mamy święty spokój, można kupić albo w kasie, albo przez internet. Nie ma, Łukasz, zarezerwuj, tylko proszę, albo pan się decyduje, albo się decyduje. Przy kajutę musieliśmy ograniczyć.
Oczywiście,
bo mamy tylko 250 miejsc siedzących, a dzieci z dziadkami 1500 weszło na Halę Moskwy.
I z tego też powodu właśnie nie chcę już robić kopalni kultury, z uwagi na to, że musiałam to robić, dzielić imprezę na 2 godziny, co najmniej na 2 występy. I myślę, że
jest woda, to też jest jakiś sok, to też jest jakieś ciastko. Musielibyśmy wejść w strukturę
finansową,
pani Polniaszek. Ja nie chcę być jej adwokatem tutaj.
Bardzo proszę, pani Zosia Pasańska.
To ja mam troszeczkę inne zdanie. Jesteśmy na Komisji Finansowo-Budżetowej. Nam również chodzi o to, żeby ta kopalnia kultury to wszystko przynosiło zysk. A my w tej chwili skupiamy się na tym, czy ktoś płaci 5 zł, złotówkę. Ale my z tego coś mamy.
Mamy.
Jak ja chcę iść na występ swoich wnioski, to ja bardzo chętnie wysłucham 5 zł i pójdę. Bo rozumiem akurat ja to, że część tych pieniędzy trafia do miasta. A my was po prostu z tego rozliczamy. I druga sprawa, to ciebie pytanie. Czy my mamy tam studio nagrane?
Nie, jest pomieszczenie pod studio nagrane.
Ale jeszcze nie jest uzupełnione?
Nie, bo nie ma pieniędzy na wykonanie drugiego etapu wyposażenia, czyli dokupienie nie tylko studia nagrania, ale systemu interkomowego, pieniędzy na inteligentne oświetlenie, doposażenie pewnych rzeczy w scenie. Ten projekt na początku 2015 roku opierał na 2,5 miliona bodajże, ale tam było wszystko. Tam było wszystko, tam w każdym pokoju był interkom, telewizor, głośnik i między innymi było studio nagrań. No niestety mieliśmy tylko pieniądze na otwarcie kina Kopalni Kultury wraz z nagłośnieniem. I na to nam starczyło. W zeszłym roku dokupiliśmy za 20 kilka tysięcy do oświetlenia i troszkę nagłośnienia. Takimi małymi kroczkami teraz idziemy, bo nie mamy więcej pieniędzy. I zrobiliśmy oświetlenie efektowe, takie inteligentne. Zakupiliśmy i też z możliwości nagłośnienia doposażyliśmy do tego, co mamy, tak? Bo mieliśmy jakąś tam podstawę, która według mnie była minimalna, do ogarnięcia, że stwierdziliśmy, że resztę będziemy pożyczać albo jakoś pomógamy, tak? Bo to jest show business, to nie idzie tak wytłumaczyć dokładnie. W tej chwili nie ma tam studia nagrań, jest pomieszczenie przygotowane.
Ale pani radna Żmierza, czy mamy robić tam studio nagrań?
No właśnie, dlatego chciałam zapytać, czy przekalkulowano to, jeżeli byśmy...
No przemówienie to się nie opłaci, to, byśmy, no, to byłby nasz koszt, który ja kiedyś, jak robiliśmy projekt tego, no to oczywiście idealnie by było, gdybyśmy takie studio nagrań mieli. No tylko tak chyba to, po co nam na stałe studio nagrań? No, żebyśmy wykorzystywali do sprzedaży takiej usługi. No, wydaje się, natomiast to pomieszczenie jest, jeżeli by się znalazła jakaś instytucja, która by chciała tam za własne pieniądze zorganizować, wynająć to, wynajmniej studium nagrań, to jak najbardziej. No ale to są koszty ogromne, które nie zwróciły nam się pewno za 10 lat, które nie możemy ponieść, ale jest przygotowane, być może kiedyś przyjdzie jakaś
kampania, która została tak zrobiona, że jest przygotowane pod każdy rodzaj, żeby potem nie targać kabli po ścianach. Stwierdziliśmy, że zainwestujemy już w gotowe rzeczy, jakieś tam kable w ścianach są przygotowane, ale z możliwością, jak na przykład jeżeli dostaniemy grant z Ministerstwa Kultury na taki projekt, myślimy o tym, żeby napisać o grant, żeby właśnie wyposażyć studio nagrań za pieniądze ministerstwa i nagrywać za darmo, że w tych z projektów miękkich jeszcze zapłacić za realizatora i każdego czeladzianina, który będzie chciał nagrać swoje demo, my uznamy, że to jest zasadne. Na przykład teraz rewelacyjna Julia Biłek, proszę Państwa, która miała recital w Kopalni Kultury, ona jest reprezentantką Polski w jazzie. Ona reprezentuje Polskę, nie tylko czeladź. Całą Polskę na Węgrzech. Nikt o tym nie wie, bo to jest niszowa muzyka, tak? Ale myśmy stworzyli jej jakieś zaplecze. Uczy się w Kajunę, wygrała czeladzkie talenty w Kopalni Kultury. Zorganizowaliśmy jej recital. Bardzo głośno o niej zaczęło być, zaczęła zdobywać nagrody. To jest nasz produkt eksportowy. To jest tak samo, jak przed chwileczką mieliśmy spotkanie z Przemysławem Korso, który urodził się w Czeladzi, a teraz Wojtek Cejrowski wydaje jego książki. I czwarta książka jest o Czeladzi. Wczoraj było dwa spotkania autorskie w Kopalni Kultury, dzisiaj w SP2 kolejne. Musimy zainwestować w tych ludzi, którzy będą nas reprezentować.
Właśnie tak, tego pora rynkowym pytam. Ty jesteś w tym szoku biznesie i nie pytam. Czy ty orientujesz się, czy byłaby na przykład jakaś firma zainteresowana wyłożeniem tych pieniędzy na studio nagrań, czy tych studiów nagrań jest tyle, że...
Nie, ja myślę, że tutaj trzeba wyłożyć minimalną karę, minimalne pieniądze, nieduże, nie tak jak w projekcie
nie mieliśmy. Tak, nie więcej, bo ja nie
myślę, że do 100 tysięcy złotych za wyposażenie. Żeby stworzyć, ja mówię na sprzęt, nie wiem ile kosztuje realizator, czy wyślemy naszego pracownika, czy zatrudnimy nowego, przeszkolimy go, czy, bo usługi są mega drogie, naprawdę, jeżeli to jest około 100 zł za godzinę pracy realizatora dźwięku. To są takie ceny, jeżeli
idziemy... Panie dyrektorze, jak to tak nie zyskujesz, to proszę znaleźć pieniądze w swoim...
Burmistrzu, z przyjemnością bym to znalazła, ale nie w tym roku.
No właśnie, myślę, że przyjdzie czas,
to nie jest, panie burmistrzu, to się wkłada cały czas w sprzęt. Nikt jeszcze nie zarobił na sprzęcie muzycznym kokosów. Zawsze to jest biznes, który jest taką pasją. Ktoś ma fabrykę mebli, a to tworzy sobie studio nagrań, bo lubię to robić. To nie jest biznes. Kultura to nie jest biznes. Można na tym zarabiać jakieś pieniądze, ale to się nigdy nie bilansuje. No, niestety, bez sponsorów, bez dotacji.
Bo samo studio nagrań też nie wystarczy. Musi jakaś obsługa, musi ktoś to prowadzić. No to
musimy zbadać rynek, panie burmistrzu, tak naprawdę zobaczyć, czy potencjalni... Są osoby, które będą chciały w tym studiu nagrań konkretnie nagrywać.
Co są takie granty?
Przynajmniej czy to będzie?
To jest raczej promocja naszych talentów.
No to nie jest prywatna instytucja, tylko gminna. Może dla gmin takie granty?
Ale oczywiście, że są.
Takie granty mogą się prowadzić. Także to wcale nie wykluczone, że to jak powiedział pan Łukasz.
Także pan Łukasz?
to dzieje się
ładnie.
A my rozsłuchamy się po
no, chyba własne.
To może on również znajdzie tę sprawę na sport?
Jeżeli w każdym razie, proszę Państwa, ja wiem, że to jest Komisja Finansowo-Budżetowa i mówię o finansach.
No właśnie, o finansach mówimy cały czas.
A radni na pewno będą się dokroić, obciąć koszty.
Znaczy my występowaliśmy.
Natomiast do czego chciałem powiedzieć, no jest to instytucja, która nie wiem, czy jakakolwiek inna otwarta w mieście przynosi nam tak duże korzyści, tak powiem, działania na rzecz naszych mieszkańców, jak ta instytucja, jesteśmy z niej dumni, a koszty jej prowadzenia są naprawdę niewspółmiernie niskie, aczkolwiek to nie znaczy, że mamy pieniądze, żeby dokładać do tej działalności, ale niewspółmiernie niskie do efektów pracy tej instytucji. Uważam, że naprawdę to jest mistrzostwo świata, że udaje nam się za te pieniądze prowadzić, a więcej niestety nie mamy, bo tak jak Państwo zawsze powtarzam na tej komisji w szczególności, jeżeli chodzi o wydatki na środki bieżące, na wydatki bieżące nasze możliwości są bardzo, bardzo, bardzo ograniczone i nawet 5-10 tysięcy to jest duża suma. Także to, że Biblioteka i Kopalnia Kultury realnie są za te pieniądze, że jest instytucja prywatna, która w ramach działalności tam prowadzi swoją działalność, to jest naprawdę wspaniała rzecz, że takie to udało zorganizować.
Ja wiem, że Pani Burmistrz jest też na górze, ale musiałabym się zapytać, bo chodzi mi o czytelnictwo, gdyby tych książek za jakąś konkretną kwotę, bo jeszcze nie dostarczam, tych nowych. I że one też idą na filię, bo o to pytają.
Tak, oczywiście. My w zeszłym roku prawie 100 tysięcy przeznaczyliśmy na książki. Z naszego wkładu własnego to było 40 tysięcy, do tego była dotacja z ministerstwa, gdzie oczywiście wystąpiliśmy 24 tysiące. Do tego cały czas mamy bardzo dobre relacje z naszymi czytelnikami, także pozyskujemy te książki.
Tak, które... ja kupuję, czytam i zapraszam.
No właśnie, także to też jest bardzo duży wkład, bo to jest prawie 27 tysięcy, które w zeszłym roku nam to udało nam się pozyskać. Także wszystkie, ja mam informację taką ze mną, że te, jeśli chodzi o wyposażenie w te nowości książkowe, to ono jest wystarczające. Tak. Oczywiście, że do filii też idą książki jak najbardziej zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez filię. Myślę, że chyba wszystkie takie, albo większość może książek, które filie chcą, to dostają. Teraz jeszcze w zeszłym roku skupiliśmy się na tym, żeby doposażyć literaturę popularną naukową. Oprócz tej beletrystyki takiej typowej, że coś się pojawia i niekoniecznie ma taką wartość, no ale czytelnicy chcą, to jeszcze w te popularne naukowe doposażaliśmy. Doposażyliśmy również z projektu ministerialnego w audiobooki, pozyskaliśmy prawie 400 sztuk audiobooków z myślą też o tych osobach, które mają jakieś dysfunkcje i wolą jednak posłuchać tego niż czytać. Także myślę, że tutaj pewnie, że gdyby było więcej, to pewnie jeszcze więcej moglibyśmy na to wydać, albo na imprezy towarzyszące, spotkania z autorami, no ale...
A zakupiliśmy już książki Pana Kocso?
Panie Burmistrzu.
To znaczy ja
już są filia,
nie podsumowując, ja bardzo wysoko oceniam pracę biblioteki i
wszystkich w ogóle
filii. I proszę przekazać podziękowania pracownikom, ponieważ no, jest bardzo dużo pozytywnych opinii przede wszystkim w tych bibliotekach, oprócz samego czytelnictwa, do którego biblioteki jako takie są przeznaczone i stworzone. Dzieje się bardzo dużo różnych innych dzieci, dla osób starszych, dla dzieci, dla młodszych, dla przedszkoli, dla szkół, także naprawdę...
Wystawy różnego typu.
Bardzo wysoko i proszę,
gratuluję
i proszę podziękować.
Ja jeszcze tak podsumowując, nasunęło mi się jedno pytanie, tutaj może bardziej w kwestii finansowej do Pani Księgowej. Chodzi mi o punkt 3.2.19 i 3.2.21 i zarówno w jednym, jak i w drugim są usługi związane z reklamą. I nie wiem, czy są to różne kwoty, nie wiem, czy one się po prostu powtarzają, czy to dotyczy czegoś innego. Prosiłabym o wyjaśnienie. 3.2.19 i 3.2.21. Bo tu mamy reklamy i tu.
Tak, tutaj w 3.19 są generalnie billboardy, natomiast w 3.2.21 to są usługi graficzne, mamy podpisaną umowę z panią grafik, która jakby dla nas ryczałtowo opłacamy i ona nam organizuje generalnie dla Kopalni Kultury
i dla Biblioteki też
materiały graficzne.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś
miałem
pytania?
Jeszcze jakieś pytanie.
Bardzo proszę, pan radny.
Tam gdzieś wyczytałem, że 41 osób pracuje i chyba 39 etatów.
Tak, 38,
to,
tak.
To jest
Kopalnia Kultury,
Kopalnia Kultury
z pracownikami obsługi, czyli
i administracja, tak? Dobra.
Ile proszę mi Bóg, jest w Kopalni Kultury?
Zatrudnionych na pełnym etacie jest 7 osób na pełnym etacie. Jedna sprzątająca, dwie osoby techniczne, kierownik i trzy osoby zajmujące się działem organizacji imprez i całą administracją, merytoryką, wszystkim. Także tak naprawdę trzy osoby pracują nad całym programem, który...
Cztery, bo łącznie z kierownikiem,
prawda? No, tak. Ktoś tam pracuje. Udaje, że pracuje.
Też pracuje.
Zarządza tym wszystkim, żeby było ładnie, pięknie. Dzisiaj jesteśmy po wspaniałych rozmowach właśnie na temat przyszłości, co będziemy w najbliższych dniach, miesiącach robić, jakie są plany. Także jest dużo mózgów. Ja chciałem powiedzieć, że to jest taka praca naprawdę działająca na wyobraźnię. My uczymy tak naprawdę dzięki tym pieniądzom, które dotacyjnym, stworzyliśmy miejsce, gdzie uczymy na nowo ludzi kultury, tak? Bo jak zaczynaliśmy, ludzie nie byli chętni do przychodzenia na spektakl teatralny. Teraz naprawdę...
Ale broń Boże zapłaczenia.
Przecież ja jestem szczerany.
Bo wszystko zawsze za darmo.
Tak. To jest, my jako jednostka jesteśmy chyba największą jednostką, która pobiera za to opłaty i jest do tego szacunek, naprawdę. Nie chciałbym tutaj przesądzać, ale nie dajmy wszystkiego za darmo, bo ludzie przestają...
Nawet nie można dawać.
Nasza Kopalnia Kultury w tym momencie jest takim celem, no kurczę, ale tam musisz zapłacić, no. Wszędzie jest za darmo, ale tam musisz zapłacić. Może z tego wynika to, że jest drogo i tak dalej.
Znaczy nie. Te treści typowo były kierowane pod kajunę. Nigdy nie. Powiem tak, jeżeli chodzi to, co ja słyszę na mieście, no bo tak już rozmawiamy, to jeżeli chodzi o Kopalnię Kultury, nie słyszałem negatywnego głosu, same pozytywne. Nawet ludzie z sąsiednich miast, naprawdę szacunek dla waszej roboty. Jedyne negatywne, co słyszałem, to po prostu ludzie narzekają na rosnące cały czas sceny w Kajunę i tylko chciałem zrozumieć mechanizm, nic więcej, tak? Nie mam też pretensji, bo cieszę się, że Kajunę działa, uważam, że robi kawał świetnej roboty. Tam posyłam dzieci i nie chciałbym odebrany być jako osoba atakująca, tak? Chciałem po prostu ludzi wrócić z informacją, dlaczego te koszty muszą zrównać.
Ja też próbuję wyjaśnić, skąd te mogą być podwyżki. I to nie jestem adwokatem, ale myślę, że z tego są po prostu.
Znaczy, dla mnie te wyjaśnienia są wystarczające i ja dziękuję.
Trzeba też dodać, że oni tam mają fachowców naprawdę najwyższej klasy. Ci, którzy tam są prowadzącymi, to są osoby, które gdzieś tam odniosły już sukces spektakularny w telewizji. Także to są osoby, które dobrze wykosztują, no bo może to robić dyrektor, a może robić wielki fachowiec.
Tak, tam jest wokalistka formacji Nierzymyska, tam jest finalista 7-8 edycji Weekenda, półfinalistka, czy tam...
Bo to przyciąga głównie...
To są nazwiska, to nie są, to nie są osoby, które biorą minimalną krajową, tak?
Ale to też potem napędza i przychodzą. Natomiast rzeczywiście to jest to czasem przykre, jak ktoś tam biedniejszy ma problem zapłacić, no ale no to są, jak się chce chodzić do takiej...
Na szczęście 500+ i ci rodzice troszkę mają, bo naprawdę, proszę uwierzyć, że gdyby nie było tych pieniędzy...
Czy za tym wszystkim ja też się zastanawiałem, co tak we mnie gdzieś siedzi jeszcze w środku. We mnie w środku siedzi to, że ja się boję wykluczenia społecznego, tych po prostu, że ludzie, którzy tam chodzą, Bo mnie tam pewnie będzie stać, czy będzie 10 czy 20 zł, no powiem, będę, no będę, pewnie nie będę zadowolony jak każdy, ale dołożę dwie dychy i ten, ale być może zdarzy się tak, że dla pewnej rodziny, która ma troszkę mniej środków, no bariera pęknie i on i przestanie puszczać te trzy osoby. To też
myślę, że można to wykonać przez inne instytucje, dofinansowywać, jeżeli tylko się ktoś zgłosi w odpowiednie i powiedzieć, że chcecie, nie ma problemu. Są instytucje, które dają na zasiłki takie.
No tak, tylko nie wiadomo, czy możemy dać, dopłacić na to, żeby schodzili do prywatnej instytucji. Nie? Tutaj się obawiam, że...
Mamy też taką alternatywę, że na przykład my dofinansowujemy zespół Miszmasz, który ćwiczy oni w szkole i tam bezpłatnie praktycznie rzecz biorąc. Także nawet jeżeli jest ktoś taki, który ma dziecko i nie stać mu na krajunę, niż ma...
Ale Miszmasz jest zawieszony chyba chwilowo.
Proszę?
Ale chwilowo.
Chwilowo jest zawieszony.
Zawieszony, tak? Ale ze względu na prowadzącą.
Tak, ze względu na prowadzącą.
No bo ma tam kłopoty, ale...
Rzeczywiście to jest rozwiązanie, że jeżeli tych osób jest tam kilkanaście i rzeczywiście mogłyby podlegać jakiemuś wykluczeniu, no to dopłaty do tego nie byłyby wcale takie duże. I może to jest rozwiązanie. To też się zmieni.
Ale ja faktycznie znam rodzinę, gdzie troje dzieci i ta matka po prostu nie umie odmówić.
A te pieniądze na to są właśnie, żeby
nie umie odmówić temu małemu, bo też chce do dwie siostry chodzą i
Myślę, że pewne rzeczy, bo dużo się zmieniło przez ostatnie 5 lat na pozytywnie, ale finansowanie, to wszystko musimy spojrzeć jak na sport i patrzymy troszkę inaczej teraz. Tak samo na kulturę i inne rzeczy musimy spojrzeć troszkę inaczej, bo kiedyś mieliśmy miszmasz, kiedyś mieliśmy tylko miszmasz, tak? Był tylko Odeon, a teraz mamy mnóstwo rzeczy, coraz więcej powstaje, za chwilę powstanie kamienica konarzewskich, warsztaty. Musimy spojrzeć
i
na to...
I niech się dzieje.
Tak, niech się dzieje, ale żebyśmy to mądrze zrobili, żeby nie było, że tu muszę płacić, a tu nie muszę.
Znaczy ja też powiem tak, to, że ludzie...
Ja wiem, ale musimy coś wykombinować.
Ale to, że ludzie narzekają, że mówią, to też jest świadectwem sukcesu. Dlatego, że o, to znaczy, że oni bardzo chcą tam chodzić, tylko ich to dużo kosztuje. I to też świadczy o tym, że to jest super, tak? Że chcą i jakby chytają się już każdego środka, żeby utrzymać się tam telechodzić, tak? Bo naprawdę nauczyciele są tam, czy wykładowcy, czy nie wiem jak ich ująć, no, na poziomie naprawdę...
20 tysięcy w ciągu roku samej kopalni, ja nie liczę kamiony. 23 tysiące czy ponad tyle osób odwiedziło samą kopalnię kultury. 430 wydarzeń, oczywiście ja wydarzenia liczę jako jeden seans też, ale 400 ponad wydarzeń w 365 dni. W marcu mieliśmy tylko 3 dni, gdzie nie robiliśmy nic. Zamknęliśmy kopalnię, to były dwa poniedziałki i jeden wtorek. Tam się cały czas coś dzieje.
Myślę, że ze względów technicznych, panie burmistrzu, mieliśmy jakiś przegląd albo inne rzeczy.
Nie, po prostu ze względu, że robimy tak grafik, jest tyle ludzi, upychamy to wszystko tak, żeby to miało ręce i nogi.
Ale czasami takie techniczne też przerwy muszą być.
Kwiecień mamy luźniejsze, bo są święta. Żeby w święta nikomu.
Nic, bardzo dziękujemy. Ja życzę samych sukcesów pani dyrektor, pani kierowniku, fajnych pomysłów, no i oby, że tak powiem, wynik finansowy w każdym roku wzrastał. Wszystkiego dobrego dla państwa.
A ja bym chciał, żeby nie malała dotacja w stosunku do zarobków.
Oczywiście mogą państwo zostać i oczywiście, ale jeżeli...
A ja bym chciał, żeby dochody wzrosły, a dotacja mogła być niższa.
Kto wie?
Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Saturn. Tutaj mamy przedstawiciela, panią, tak? Nie wiem, czy pani najpierw wyjaśni, czy ja mogę zadać pytanie?
Nie, może wyjaśnić.
To znaczy tak ogólnie, gdyby pani nam zdała relację z tego sprawozdania.
Tak, prosimy, jeżeli pani się prosi, bardzo proszę.
Jak wynika ze sprawozdania, dotacja była na poziomie 1 434 000, dochody z wynajmu lokali to było 31 662, i mieliśmy też sprzedaż wydawnictw i różnego rodzaju, nazwijmy to gadżetami, jakieś takie drobne rzeczy, które mamy w sprzedaży. Łączna kwota, którą zyskaliśmy, to jest 14 680 zł. I w sumie dało to na wpływy jak gdyby ogółem 1 439 597 zł. Pokryło to właściwie w całości nasze koszty. Tak jak Państwo widzą, zostało nam 885 zł. Troszeczkę myślę, że nie mieliśmy jakiejś, nie mieliśmy, tak jak Państwo tam widzą, zaległości, tak. Jeżeli chodzi o spłaty, staramy się wszystko regulować w terminie. Nie mamy takiej sytuacji jak biblioteka, kiedy dochodzi na jakieś należności, więc tutaj wynajmujemy Państwu but, więc oni od jakiegoś czasu płacą solidnie. Był moment, kiedy były poślizgi, ale w tej chwili, mogę powiedzieć, miesiąc do miesiąca regulują wszystko. Oni właściwie na tylko czynsz płacą, wszelkie media już we własnym zakresie sobie regulują. No mieliśmy na tyle środków, że tak jak widzą Państwo, kupiliśmy parę, że tak powiem, rzeczy, które były niezbędne i dla galerii. Dużo właściwie do galerii z tego poszło, mniej jak gdyby do budynku muzeum tutaj. Przede wszystkim to, co chyba jest, te dwie gabloty, które są widoczne przed budynkiem muzeum, no to jest kwota też 6300 i to jest chyba największy nasz taki wydatek w sumie, w zeszłym roku tak globalnie poniesieliśmy. Jakiś komputer, tego typu rzeczy, to co jest nam.
Mam takie pytanie, jeśli Pani pozwoli. Chodzi mi o kwestię w punkcie 4, monitoring i ochrona. Jeśli chodzi o wykonanie w 2018 roku, jest to kwota 65 tysięcy. Proszę mi powiedzieć, oprócz monitoringu są jeszcze zatrudniani jacyś ochroniarze?
Znaczy, jeżeli chodzi o budynek muzeum, tam płacimy około 50 zł, nie pamiętam dokładnie, takiego ryczałtu za ochronę, za monitoring zdalny, tak to powiem. Ochrona dotyczy muzeum, znaczy budynku galerii. Tam jest ochrona osobista, za którą my płacimy, wynajmujemy firmę.
Rozumiem.
Tutaj był przetarg wspólny z miastem i tutaj w ramach tego.
Jeszcze mam drugie pytanie dotyczące działalności merytorycznej niestatutowej, czyli opieka cmentarz żydowski. Mamy tutaj wykonanie 16 tysięcy i umowy cywilnoprawne związane z opieką nad grobami. Czy to się nie łączy razem?
Nie. Cmentarz żydowski jest osobno, całkowicie. No tam generalnie jest tak, że płacimy panu, który się opiekuje tym, miesięcznie około 350 zł. Plus do tego są jakieś, to dość często jest, akurat chyba za 4 razy w roku, kiedy koszenie trawy jest tam jakieś prace konserwatorskie drobne, bo to nie wchodzimy w materię pomników, które są na terenie cmentarza, jedynie zajmujemy się ogrodzeniem, ewentualnie jakąś wyciętą drzew, tego typu rzeczami. Teraz wiem, że po wichurze jest jakiś problem, bo znowu jakieś drzewa są, które się gdzieś tam przewróciły i należy je usunąć, a to jest bardzo droga rzecz.
To ja się tu wtrącę, czy gmina żydowska się tym interesuje też, czy nie?
A to jakby nie pytanie do mnie. Wiem, że powiem tak, w zeszłym roku, nie, może w 2017 roku dostaliśmy jeszcze od nich darowiznę w wysokości tam niecałych 10 tysięcy, w zeszłym roku już
nic.
Ja to bym było, to sprostuję, nie darowizną gminy żydowskiej, tylko od indywidualnego człowieka, który gdzieś tam ma jego rodzina leżała na tym cmentarzu i on jakby taką postanowił sprawować opiekę. Dopóki żył, to przekazywał kwotę 10 tysięcy złotych na utrzymanie tego cmentarza. Teraz zmarł, jego syn w ubiegłym roku też przekazał bodajże 10 tysięcy złotych. Natomiast w tym roku jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielami tej rodziny, która tutaj była z taką dużą grupą żydowską na cmentarzu i uzgodniliśmy, że oni dołożą się do przygotowania projektu zagospodarowania tego budynku, który w sąsiedztwie jest, jak również monitoringu na całym tym, czyli wartości około 40 tysięcy, oni to chcą sfinansować, a na bazie tego, że tak powiem, projektu chcielibyśmy wystąpić o środki pomocowe na to, żeby tam stworzyć taką izbę pamięci tych środowisk żydowskich, bo rocznie tam przyjeżdża kilkaset osób odwiedzać, no i jest to, można powiedzieć, jeden z elementów, który może być wizytówką naszego miasta, bo nie ma drugiego takiego cmentarza żydowskiego w Polsce, który jest tak świetnie utrzymany. Zresztą teraz na spotkaniu tych przybyłych z całego świata Żydów bardzo nas chwalono, że jesteśmy naprawdę jednym z wyjątków, które dba o ten majątek, o ten cmentarz żydowski. No oczywiście tak jak pani księgowa powiedziała, my zajmujemy się tylko utrzymaniem jego wyglądu, natomiast nie zajmujemy się indywidualnymi poszczególnymi macewami czy też grobami, to do nas nie należy. Natomiast dbamy o to, żeby cały ten cmentarz był na odpowiednim poziomie. No i mamy takie aspiracje, żeby zrobić taki ośrodek, który być może będzie ściągał tu nie setki, a tysiące Żydów, gdybyśmy rzeczywiście taką izbę pamięci zrobili, no bo ta społeczność żydowska, może nie mówię w Czeladzie, bo w Czeladzie akurat nie, ale w Będzinie, była jedną z największych w Polsce i dużo ludzi chce tu przyjeżdżać i chcielibyśmy, żeby oni przyjeżdżali też do Czeladzi. No i Także mimo, że ten cmentarz bardziej służył Żydom z Będzina, no ale jest na terenie miasta Czelać, no więc postaram się go wykorzystać dla dobra naszego miasta. No i cieszymy się, że tutaj to środowisko żydowskie chce się włączyć w organizację tego przedsięwzięcia. No ale nie ukrywam, że przynosi nam to sporo kłopotów, bo teraz znowu nie tak dobrze wróciło się drzewo. Tam są drzewa przeogromne takie, które wymagają wycinki, a wycinka takiego drzewa czasem jest takiego ogromnego, 15, 20, 30 tysięcy złotych. No i te drzewa nam robią tam szkody, to właśnie takie drzewo się jedno przewróciło, więc to utrzyma sobie nam zniszczyło, no, ale dzięki temu, że się przewróciło, no, będzie tańszy wycinka tego drzewa. Także jakieś tam te koszty ponosimy, ale wydaje mi się, że nie ma to żałować, że to kiedyś naprawdę będzie wielka wizytówka naszego miasta.
Perełka.
Ta druga kwota jest związana z opieką tutaj nad grobami zasłużonych mieszkańców miasta, ale nie związanych w ogóle z cmentarzem żydowskim, tylko tutaj na pozostałych cmentarzach jest kilka grobów, które którymi muzeum jakby z racji wartości historycznej.
Rozumiem.
I kultury, się zajmuje, bo po rodzinie już
nie ma. Tak, nie ma. I mam jeszcze ostatnie pytanie do pani. Chodzi mi o te pozostałe koszty, co wchodzi w ich skład, bo tutaj kwota jest dosyć duża, ponad 9 tysięcy, bo rozumiem, że usługi obce to są opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne i tak dalej, ale chciałam właśnie dopytać, co to są te pozostałe koszty?
Nie pamiętam dokładnie, ale to są takie koszty, które są związane z całością działalności. Kupujemy jakieś materiały, które nie pasują
do całego. Nie ma klasyfikacji odpowiedniej.
Tak, nie ma klasyfikacji. To są jakieś tam kartki, jakieś tutaj jakieś drobne. W tej kwocie są też te towary, które zakupujemy w celu późniejszej odsprzedaży, czyli na przykład
te magnesiki,
jakieś takie małe witrażyki, które mamy, to są kwoty, za które kupujemy i później je sprzedajemy.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo?
Ja chciałam powiedzieć, że na pewno sytuacja też i samego muzeum się zmieni, jak nie na 5 lat elektrowni i będzie też można wynajmować lokal elektrowni, bo po prostu te dochody.
Ta rubryka dochody
zwiększcie, bo ja rozumiem Panie Burmistrzu, że przewidujemy, że później pomieszczenia elektrowni będzie można wymienić. No też na jakąś działalność kulturalną, bo to będzie się
wszystko. Ale powiedział, że tych pomieszczeń to nie ma za wiele do wynajmu, ale jest prawda, że tam sporo się odbywa imprez, tylko dlatego, że tam nie trzeba opłat, nie możemy nawet ubierać opłat, dlatego będzie tam z tego korzystano i same wystawy. zwyczajowo artyści, jak chcą wystawiać, też płacą za tą możliwość, no my tych nie pobieramy. I też może nawet dobrze, bo w międzyczasie ta możliwość darmowej wystawy powoduje, że ci artyści poznają nasz obiekt i on się w całej Polsce staje znany. I być może za kilka lat, no to będzie warto zapłacić tam 5 tysięcy za to, żeby wystawić tam akurat w tym miejscu swoje prace. No i wtedy rzeczywiście te dochody być może poprawią się, aczkolwiek może mamy czas, że to nie będzie jakiś tam znaczący.
No, ale to co, to pan zawsze
coś.
Jeżeli zaczniemy prowadzić jakąś działalność gospodarczą na terenie elektrowni, ja też jakby z racji przepisów podatkowych będę mogła odzyskiwać przynajmniej część VAT-u, a w tej chwili niestety
nie ma. Ja.
Jest to związane z tym, że całość kosztów brutto wciąż elektrownie, dlatego też na przykład te koszty, które mamy za ochronę, są takie duże, no bo one są łącznie z podatkiem.
No właśnie.
23%. To jest 1/5 właściwie wszystkich kosztów, które obciążają, a może niekoniecznie wszystkie by musiały obciążać.
A teraz chciałam zapytać, bo nie bardzo skarżowałam. Ile mamy już tam elektrowni?
Nie, elektrownia tam gdzieś była zakończona 2012-2013 rok, tylko że ostatnia płatność, jaka do nas wróciła, czyli refundacja wydatków, wróciła w 2015 roku i od tego momentu dopiero zaczyna się okres trwałości, czyli w przyszłym roku prawdopodobnie, no ja tak do końca już nie wiem, czy to się liczy od końca roku, w którym to, no, ale mówię, myślę, że przyszły. Najgorzej jest 21 rok.
Tak? W każdym razie, Szanowni Państwo, no, myśmy dokonali pewnej zmiany. Przenieśliśmy tą elektrownię do muzeum. Jak gdyby pokazując też przy okazji jej koszty. Bo no, niestety w poprzednim układzie było tak, że te koszty były wtopione w wydatki ZBK. No i trzeba przyznać to szczerze, że pochłaniały część środków, które mieszkańcy płacili na remonty swoich mieszkań. No to było, uważam, niewłaściwe, bo ci mieszkańcy, którzy płacą na czynsz, to powinni mieć...
No i też nie ZBK powinno.
Tak, więc ta zmiana też powodowała, że ten potencjał możliwości remontowe są o ileś tam większe. No, natomiast pokazane są te koszty rzeczywiście utrzymania tego obiektu. Nie, chociaż uważam, że tak, one są stosunkowo niewielkie na tak duży obiekt, to wydaje mi się, że te środki nie są za duże. No, szkoda, że akurat pani dyrektor nie ma, bo jest na małżonki, no, bo jest na jakiejś konferencji czy na szkoleniu. No ale też warto przypomnieć, bo państwo akurat pani radna była chyba, muzeum obchodzi 10-lecie swojego istnienia, też no, dużo sukcesów, dużo miłych słów padło, także przy okazji, bo wiele mówiliśmy dobrego o drugiej instytucji kultury, to wydaje mi się, że tyle dobrego również można powiedzieć.
Ja tylko powiem, że 2 godziny prawie było, był pokaz 10 lat, także było.
Ja mam
wszyscy.
A pani radna kontroluje muzeum z okna.
Tak, ja mam bieżący monitor.
Wspomniała pani o sporych remontach, które w ubiegłym roku były sfinansowane, schody i malowanie obiektu, nie?
Znaczy tutaj państwo dostali, że zainstalowaliśmy wentylację, w tych kosztach jest te 37 tysięcy, ponieważ się okazało, że niestety jedno z pomieszczeń w ogóle nie spełniało w galerii norm i trzeba było zainstalować mechaniczną wentylację, ponieważ grzyb się tam zbierał.
Stary obiekt.
No, tutaj nasz remont pomieszczeń, to jeżeli państwo byli, no to po prostu malowaliśmy całą tą dolną salę, na koło osiedlenia niestety. No i remont schodów, które były bardzo drogie, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia. No ale też się sypały po prostu, bo ja sama
byłam
No ktoś tak nieszczęśliwie kiedyś wymyślił, żeby schody z piaskowca były, to my mieliśmy 2 wyjścia, albo odnowić je również z piaskowca za dużo mniejszą kwotę, albo wymienić całe na przykład na jakieś granitowe, ale to byłby koszt ogromny, więc poszliśmy znowu w piaskowiec, ale też ze świadomością, że znowu za
Ale to jest drogi, bo ja widziałam ile, o jak długo oni robili wszystko, jak on to przyszedł.
Tak, tak jakby konserwujemy, staramy się tam, jeżeli jest możliwość i w ogóle konieczność, no to i była dwa lata temu była jakaś konserwacja taka chemiczna tych schodów, no ale niestety to
nie sprawdziło. Dziękuję serdecznie Pani. Oczywiście proszę jeszcze raz przekazać gratulacje Pani Dyrektor, wszystkim pracownikom. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Szanowni Państwo, przechodzimy do zaopiniowania materiałów sesyjnych. Pierwszy mamy projekt w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 z autopoprawką. Mamy tutaj dużo zmian w planie wydatków i w planie dochodów, ale poproszę o wprowadzenie Panią Skarbnik. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, projekt w stosunku do pierwotnego uległ znacznej zmianie, więc ja już się skupię, dlatego przygotowaliśmy zupełnie nową ustawę, uchwałę, bo nie było sensu nanoszenia tych poprawek. Tak więc planowane jest w projekcie zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 1 903 701,47 groszy. Jest to związane z wprowadzeniem refundacji poniesionych wydatków na modernizację budynku Urzędu Miasta i Park Grabek, spodziewane na właściwie w najbliższym czasie, około kilku miesięcy, myślę, że wpłyną te środki. Zwiększenie dochodów o 391,701,47 zł z tytułu dotacji na remont kopalni Saturn, czyli na ten projekt nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni oraz zmniejszenie niestety wydatków bieżących z tytułu subwencji oświatowej. Per saldo rok do roku zwiększono nam środki pierwotnie o około 500 tysięcy z hakiem. Jednak oczywiście podwyżki wynagrodzeń dużo wyższe koszty generują, nawet nie uwzględniając zakładowego funduszu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nie pokrywała nam ta subwencja tej kwoty. Natomiast suma summarum ostatecznie jeszcze obcięto nam z tego 200 tysięcy, czyli do przodu jest tylko 300 tysięcy złotych rok do roku. Oczywiście ja mówię na okrągło.
Ale czego było uzasadnione, przepraszam?
Ministerstwo ma 100 i dzieli sobie to 100.
Subwencja się nam nie tłumaczy, dlaczego
paradoks w tamtym roku był taki, że też szumne było, że dają nam dotacje na przedszkola, w związku z tym, czy będą podwyżki, w związku z tym nam podwyższą subwencję. Okazało się, że z 5 tysięcy w cudzysłowie na ucznia zrobiło się 3 tysiące na ucznia i tak wyglądała ta podwyżka subwencji. No tak, że suma summarum musi było więcej, ale subwencji mniej. No i to tak, no liczenie jest to bardzo skomplikowany wzór tej subwencji, ale liczone jest to. Dokładnie tak. No, jak przerzucić koszty na samorząd?
No, tak. Z jednej strony życzymy nauczycielom, bo należy im się podpisać, a z drugiej strony boimy się, bo nawet wywalczą, ale nie pójdą za te pieniądze. I to jest nieszczęście wszystkich samorządów, że potem są w takim momencie, że muszą tak wypłacić, a pieniędzy nie ma na to.
Przy okazji omawiania tych czterech źródeł dochodów, ja chciałabym tylko taką drobną autopoprawkę, to przepalcowanie przy autopoprawce. Jest kwota w załączniku numer 1, kwota 391,704,47, to powinno być 701. We wszystkich materiałach jest 701, tutaj to klawisz czwórka jest nad jedynką, więc tak pewnie się stąd to wzięło, że tutaj będą
701
i mają wszędzie do góry, czyli idąc od samej tej kwoty, wszędzie powinno być jedynki, a nie czwórki, tak? To się podsumowuje do góry. Natomiast również zwiększamy kwotę wolnych środków pozostających z rozliczenia z poprzedniego roku o 987,846,47 zł i to wszystko przeznaczamy na 180 tysięcy w dziale 754,754,11 na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalistycznego typu drabina przez powiatową Straż Pożarną w Będzinie.
Ja bym prosił, Państwo chcieli punkt omówić więcej.
Znaczy będzie uchwała a propos tego, także to przy okazji.
W dziale 801, rozdział 801,04, czyli przedszkola, zwiększamy o kwotę
125 tysięcy są wydatki majątkowe z przeznaczeniem na remont tarasu przy przedszkolu, żeby jakby dopiąć całą inwestycję, żeby zakończyć.
Może tak powiem, tam w tamtym roku zrobiliśmy elewację i zostały tam jeszcze tylko taras. No i ten taras będziemy wyceniony i w tym roku chcemy zakończyć, także cały przedszkole będzie
dobrane.
Kolejne zwiększenie wydatków to kwota 150 tysięcy również wydaje przedszkola z przeznaczeniem na, znaczy już wiemy dzisiaj, że będziemy mieć braki na dotacje dla dni publicznego przedszkola Bajka, także to jest 151 tysięcy. W dziale 801, rozdział 801, 95, czyli również oświatowym, zwiększamy wydatki o kwotę 12 846 zł i 47 groszy. To dotyczy projektu unijnego, po prostu środki, które nie zostały w tamtym roku wykorzystane, przechodzą na ten rok. W dziale 902, rozdział 902, to jest usuwanie odpadów. Jest pomysł, aby wykonać place gospodarcze w kilku lokalizacjach miasta. To jest kwota 200 tysięcy złotych.
To są środki, które ściągamy na opłat za odpady. Jeżeli jakieś wolne środki się pojawią, to staramy się je przeznaczyć na cele również związane z odpadami. I tutaj pojawiła nam się taka możliwość, żeby zbudować nowe te place. Czy boksy śmietnikowe i pierwszych pięć prawdopodobnie damy radę zrobić tak estetyczne i większe przede wszystkim, bo te stare boksy są przeważnie za małe i te obstawione są później tymi pojemnikami dookoła i bałagan się robi. Dlatego mamy wyznaczonych już tam chyba 10 czy 11 takich miejsc na miejskim terenie, gruntach. No i pierwszych pięć chcielibyśmy zbudować w tym roku.
Również zwiększenie wydatków planujemy w dziale 900, rozdział 904, 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem jakby na zwiększenie środków na wykonanie skate parku. To było dodatkowe środki.
To też już w poprzednich zmianach uwzględniliśmy te środki tam przy placach zabaw, ale się okazało, że po konsultacji z firmą, która miałaby remontować, że tych urządzeń w większości się już nie da uratować, po prostu trzeba je zbudować od nowa. No, więc już skoro temat rozpoczęliśmy i już wypadałoby zmienić to do szpeci, grabek. Mamy nadzieję, że ta kwota starczy, aczkolwiek też nie jestem pewny. No, na razie daliśmy to minimum, które jest zapewne niezbędne, ale jak będzie, to dopiero przetargu zobaczymy.
Powiesz, ucisz.
Tak. W kolejnym dziale 921, czyli kultura, zwiększamy kwotę środków na działalność kulturalną na terenie miasta o kwotę 62 tysiące złotych. W dziale też 921, rozdział 921, czyli 95, zwiększamy o kwotę 1 891 701 zł 47 środki przeznaczone na inwestycje w nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zamkowej kopalni Saturn, czyli warsztaty. I ja tylko tutaj dodam, że część z tej kwoty, czyli te 391 701 zł, to jest jakby pokłosie tego, że wzięliśmy w końcu roku zaliczkę, blisko 500 tysięcy złotych. I w związku z tym, że były trwałe rozmowy na jakieś roboty dodatkowe, tak, z unijnych środków, trwałe rozmowy o robotach dodatkowych, które roboty podstawowe nie mogły się, bez których się nie mogły obejść. W związku z tym dzisiaj upłynął nam termin zwrotu zaliczki, części zaliczki. To jest właśnie kwota 391 tysięcy, ale to nie jest tak, że my ją zwracamy, my jej nie dostajemy, dlatego ona jest też po dochodach, bo po prostu dostaniemy ją drugi raz.
Jak jest zaliczka przyznana przez Urząd Marszałkowski, to bodajże w ciągu 3 miesięcy musi być wydatkowana. No niestety w ciągu tych 3 miesięcy nie wykorzystaliśmy tych prac, które są zaliczone do zwrotu, bo inne prace nas zatrzymały i stąd musimy zwrócić, ale otrzymamy je z powrotem. Natomiast pozostała kwota 1,5 miliona złotych, to jest kwota, którą niestety musimy dopłacić do tej inwestycji realizowanej na warsztatach. No, niestety projekt był zrobiony wiele, wiele lat temu, na bazie którego uzyskaliśmy środki, dofinansowanie i dopiero przy realizacji, to tak jest w większości budynków, które są zrestaurowane, dopiero wychodzą pewne rzeczy na jaw, które niestety trzeba wykonać. A to, że trzeba dodatkowe stropy, a to, że trzeba opaskę gdzieś tam wokół budynku dodatkową i tak dalej. No i wtedy to są tak zwane roboty dodatkowe, które wychodzą w trakcie prac No i niestety tutaj wszystkie prace, które zostały ocenione dodatkowe, mamy już nadzieję do końca inwestycji, zostały wycenione na taką kwotę. No i mamy dwa wyjścia, albo nie zapłacić i firma schodzi do budowy i tracimy to wszystko, albo zrealizować. No, po wielkiej takiej burzy, że tak powiem, z wykonawcą, inwestorem, no, dokonaliśmy wszelkich możliwych badań, czy te wszystkie prace są niezbędne. No i ta kwota 1 500 000 została oceniona jako niezbędna do zakończenia tej inwestycji, która ma się zakończyć w czerwcu, ale już w związku z tymi pracami dodatkowymi prawdopodobnie zakończy się w sierpniu. Co jest bardzo też niekorzystne, jako że otrzymaliśmy już środki 1 300 000. Na szczęście tam nie ma krótkiego takiego czasu, bo to jest na 3 lata, dostaje się 1 300 000 złotych. Dostaliśmy z tego środków miękkich na realizację zadań, które w tym obiekcie się już mają odbywać, więc no, jest to, nie jest to dobre, że te opóźnienia są, ale mamy nadzieję, że te pieniądze, tak zwane miękkie środki, również damy radę wykorzystać, żeby ten obiekt przynajmniej przez 3 lata nas nie kosztował, jego utrzymanie i prowadzenie tego obiektu, bo taka jest intencja.
To ja może się zapytam o coś, bo obiekt zewnątrz zaczyna naprawdę wyglądać kapitalnie. A ja tam nie widzę żadnego ruchu, ile tam tych pracowników jest.
No, to jak wyskakuje sprawa jakaś dodatkowa, to wtedy kończą się prace, jest to wycena, musimy podpisać aneksy. Jak podpiszemy aneksy, to dopiero idziemy z pracami dalej. Oni na ogół nie mają wszystkich pracowników, którzy mogą wykonać daną część, więc oni muszą poszukać firmę podwykonawczą, która wykona daną pracę. No i to wszystko opóźnia realizację, ale w ostatnich dniach, przedwczoraj tam byłem, prawie codziennie jestem, pojawiła się duża grupa pracowników i mam nadzieję, że teraz po podpisaniu tego aneksu i przyznaniu tych środków, oni już wiedzą, że te środki są i mogą ruszyć z pracami. Więc mam nadzieję, że to będzie już widać ten postęp, ale wczoraj było tam mnóstwo, Ukraińców. Chciałem się popytać coś, na tym patrzę, że to naległo i tam chyba z 20 chłopa przyjechało, więc mam nadzieję, że trochę to będzie widać ten postęp tych roku.
Dziękuję.
No, ja tylko dodam, że na szczęście nie dostaliśmy środków unijnych w tamtym roku na grabek i na urząd. Możemy te 1,5 miliona zabezpieczyć z tego, na co czekamy tak naprawdę, jeżeli na dniach otrzymamy, że to nie są jakieś nie są znowu zwiększanie deficytu tak budżetu, tylko po prostu te akurat w tym wypadku no, możemy skorzystać z tych refundacji, które mamy z poprzednich lat. I dwie ostatnie zmiany, to jest na łączną kwotę 170 000 z przeznaczeniem na wykonanie systemu nawadniania boiska stadionu CKS, to jest 71 500 oraz przeznaczeniem na wyposażenie bawialni, siłowni, która jest w tej chwili, której realizacja odbyła się w Mosirze, to jest 98 500.
Jeżeli chodzi o zapisane bawialnia, ale bawialnia już jest w przetargu z wyposażeniem, natomiast nie było wyposażenia do tej siłowni czy fitness klubu, dlatego tam dołożyliśmy, bo pieniądze w przetargu były na remont pomieszczenia, ale teraz trzeba je tam bardziej wyposażyć, żeby było tam rzeczywiście na wysokim poziomie, stąd te pieniądze. No i nawadnianie, w tamtym roku zrobiliśmy nawadnianie boiska na Górniku Piaski. No i w tym roku postanowiliśmy, ponieważ w ogóle zapowiadaliśmy remont stadionu, którego nie ruszyliśmy, bo szukamy środków pomocowych na wiele tam zadań, już nie będę w szczegóły wchodził, ale chociaż to boisko chcielibyśmy zrobić, żeby też było w porządnym stanie, tak jak na Górniku Piaski. I stąd ten system nawadniania, który powinien również poprawić jakość płyty, na której nam zależy.
A ta bawialnia kiedy może być skończona? Bo też
bawialnia już 3 miesiące ruszają chyba dzisiaj czy jutro mają ruszyć z remontem i mają 3 miesiące na wykonanie.
A płyta będzie nawadnianie pewnie w lato robione, tak? Wtedy kiedy taka jest niegra.
No,
myślę, że tak.
Jak tylko wyłonią firmę i zrobią
to
dobrze. Ale raczej sądzę, że tak to będą organizować, żeby to było w okresie przerwy.
No właśnie, tak mi się wydaje, że to musi być ustrzelone w lipcu, żeby to nie grało.
No, tak samo robiliśmy na Górniku Piaski.
Tak,
jeszcze
w miarę przyzwoicie.
Także to
tak. To były zmniejszenia wydatków, natomiast jeśli chodzi o zmniejszenie planu wydatków, no to niestety zmniejszamy o tą kwotę subwencji, czyli 205 200. 5 210 zł w placówkach oświatowych, po prostu plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych. I jest jeszcze jedna zmiana po stronie, jest to jakby przeniesienie, czyli zmniejszenie w jednym dziale, zwiększenie w drugim, a dotyczy przeznaczenia, chęci przeznaczenia na dokumentację aplikacyjną dla likwidacji niskiej emisji w budynkach mieszkalnych kwoty 80 tysięcy złotych.
Cztery budynki mamy, które w całości nie są wspólnotami, tylko są należą do gminy. Trzy przejęte na 21 listopada, w tym na Konopnicki budynek tam nauczycielski. I te budynki mamy szansę pozyskać środki na to, żeby je tam, gdzie to możliwe, docieplić i uciepłownić. I zanim z wnioskiem wystąpimy, musimy mieć audyty ciepła i tak dalej. Właśnie na to są te środki potrzebne i wystąpimy. Może nam się uda pozyskać środki i te trzy, cztery budynki moglibyśmy wtedy uciepłownić, a ten na Konopnickiej również
uciepłownić. Uciepłownić, rozumiem, że może by wtedy i druga strona,
Tylko, że druga strona jest w spółdzielni SAT-u.
Spółdzielnia SAT-u.
Ja tutaj też rozmawiałem z wiceprezesem.
Dobrze, przechodzimy, szanowni państwo, do projektu uchwały. To myślę, że w sprawach bieżących. Czy macie państwo pytania do tego projektu? Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu? Dziękuję. I kolejny projekt w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej miasta Czelarz na lata 2019-2035 z autopoprawką. Myślę, że WPF jest konsekwencją zmian wynikających z uchwały poprzedniej. Jeśli pani skarbnik ma coś do dodania.
Myślę, że dodam, bo jest również konsekwencją następnej uchwały, którą państwo będą głosować, czyli emisji obligacji, ponieważ ja założyłam troszkę inną spłatę i wyjaśnię potem dlaczego, troszkę inną spłatę czy wykup tych obligacji. W związku z tym również musiały się inne pozycje w poszczególnych latach pozmieniać. W związku z tym, że musimy wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii czy o tych obligacjach, to oni zażyczyli sobie dodatkowych informacji, a wynika to z tego, że i to też ta następna uchwała też z tego będzie wynikać, że od 1 stycznia zmieniły się przepisy, inne sposoby liczenia wskaźników i oni przy wydawaniu opinii o obligacjach, czy pożyczce, czy kredycie, czymkolwiek na kolejne lata muszą już się ustosunkowywać do nowego sposobu liczenia, który tak faktycznie wchodzi od 20 roku. Czyli dzisiaj liczymy inaczej wskaźniki, ale oni już chcą mieć jakby wyliczenia, być zabezpieczenie już jakby
na przyszły sposób.
Tak, dokładnie. Także te wszystkie objaśnienia, tak było dość szczegółowo opisane, jakie tam były dla wszystkich lat zmiany wprowadzone.
Tak. Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian WPF? Dziękuję. Przystępujemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czyli to jest to, o czym mówiła pani skarbnik.
Tak, króciutko. Tutaj w związku z tym, że zmieniają się sposoby liczenia wskaźników zadłużenia, tak jak mówię, nie dzisiaj, dzisiaj jeszcze są po staremu, ale od 20 roku, no to zrobiłam sobie taką symulację, jakby to było w kolejnych latach, żebyśmy spełniali ten wskaźnik. Pokłosiem tego jest jakby konieczność zrewidowania lat wykupu poszczególnych emisji obligacji. Natomiast w ostatnim, właściwie w ostatnim, w 8 punkcie tej uchwały, tego projektu jest odniesienie do uchwały, która, bo to jest jakby uchwała, która już była.
Ona była w grudniu. Nigdy nie wiedzieliśmy o tym, że to po prostu.
Nie. Pan prezydent szybko podpisuje te ustawy. I w związku z tym weszła od 1 stycznia nowa ta ustawa i tamta jakby troszkę nieadekwatnie do tego jest. Jest uchylona tamta, przyjęta tamta. Nie jest to jakaś nowa, kolejna emisja na 15 milionów, tylko tamta znika,
a to się pojawia.
Tak,
pojawiasz się i znikasz. Szanowni państwo, przystępujemy do zaopiniowania projektu. Kto z państwa jest za przyjęciem? Dziękuję.
Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzińskiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej 4701S, ulica Katowicka w Czeladzi. Wiemy, że była podejmowana podobna uchwała, no, ale to
tak się
była...
zastanawiam.
Super drobne. Ja już wyjaśnię, bo ja zauważyłam tą rozbieżność pomiędzy... Numer drugi, tam jest 00.
Jedyny, 01.
I wkradł się błąd po prostu, jak informował powiat, nasz Wydział Rozwoju, że...
Tak, to jest ta sama.
Tam jest uchylona tylko...
Tam to 900, to jest 901.
Tak, tam to uchylamy. Chodzi o oznaczenie drogi, żebyś nikt nie przyczepił, że to nie na jakąś inną organizację daje. Choć pisze Katowicka, ale...
Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. I ostatni projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi będzińskiemu. Chodzi tutaj właśnie, już pani skarbnik wspomniała, tą kwotę 180 tysięcy, zakup samochodu pożarniczego typu drabina dla KS. PSP będzie, tak, dofinansowanie, tak. Współfinansowanie.
Tak, tak. Wszystkie gminy proporcjonalnie do swojej wielkości są pani, nie będę wyręczał pani skarbnik, pani sekretarz, która jak gdyby dzisiaj podaje, żeby to
przedstawić. Uczestniczyłam w spotkaniu, w którym w powiecie ustalono na spotkaniu, ponieważ no jest to okazja, że tak powiem, dosyć duża, ponieważ cały samochód z tą drabiną kosztuje około 3,5 miliona, nawet ponad 3 miliona złotych.
Przepraszam, to jest wyposażenie?
To jest dotacja z województwa, z funduszu europejskich, natomiast powiat musi dofinansować, czyli wkładek własny, około miliona złotych powiat. I w związku z tym powiat zrobił spotkanie, bo nas samo starostwo nie jest w stanie. No i tak jak tutaj pan burmistrz mówił, w zależności od wielkości gminy, wszystkie gminy się składają. No, my jesteśmy drugą co do wielkości, w związku z tym ta kwota jest przeliczenia gdyby na mieszkańca, tym bardziej, że no, jesteśmy też bardziej zainteresowani niż nawet te gminy wiejskie, bo tutaj chodzi o taki sprzęt, który do zabudowań wyższych, czyli do bloków, do wieżowców wręcz, także no i stąd wyliczono taką kwotę i prosilibyśmy panie burmistrzu, stąd się to znalazło w projekcie, żebyście państwo wyrazili zgodę.
Ja jestem bardzo za tym, ponieważ nie ma, no wiadomo, że powiat nie jest w stanie tego sam sfinansować, jest to nasze bezpieczeństwo i jeszcze powiem, że naprawdę nie ma żadnego problemu, jeżeli zachodzi sytuacja i z Będzina po prostu ta zwyżka przyjeżdża. Ja byłam akurat świadkiem, jak w kole ściągali w parku Saturn i przyjechały dwie te zwyżki i naprawdę...
No kotów to mamy
powiedzieć, że praktycznie w momencie telefonu była nasza straż miejska, straż pożarna, nie potrafiła sobie poradzić, zadzwonili i proszę wierzyć, naprawdę w bardzo szybkim czasie z Będzina ten samochód przyjechał. No to nie ważne, bo tam człowiek siedzi, tam dziecko mogło być na tym drzewie. Chodzi o sam fakt, że po prostu ten samochód bardzo szybko w czasie przyjechał.
Proszę Państwa, ja byłem na spotkaniu, kiedy nas przekonywał pan komendant powiatowej straży, że taka drabina by nam się przydała. Pokazał nam, jak funkcjonuje drabina obecna, którą mamy, a jak funkcjonuje ta drabina. I żeby z bloku uratować przy pożarze ilość tych osób, które wymagają pomocy, to starą drabiną uratujemy ze 2-3 osoby, bo tyle trwa, żeby przestawić się do okna, a nową drabiną prawie wszystkie. Pokazali to na przykład jakiego miasta w Rosji, gdzie pokazali, jak się budynek palił i osoby w oknach czekały na pomoc i ta drabina się przestawiała pomału, ludzie skakali z okien, bo się nie mogli doczekać, a potem pokazał, jak ta nowa drabina szybko się przestawia, no to dało za serce, że nie mogliśmy odmówić tej potrzeby, tym bardziej, że rzeczywiście walka o takie drabiny jest dość duża. Poprzedni komendant, który był krótko, ale miał dość takie dobre układy, sobie zagwarantował, że dla powiatu taka była przeznaczona, no tylko warunek jeden, że gminy powiat musiał dopłacić. No powiat nie jest w stanie, no i poprosił nas o pomoc, no i tej pomocy postanowiliśmy udzielić.
No sami
wykazali też z tego faktu, że tylko ten 1 000 000 zł, tak, sprzętu.
A naprawdę będziemy mieli sprzęt.
A też możemy korzystać
z tego. Zresztą tak przy okazji taka ciekawostka a propos straży, to nasza ochotnicza straż z kolei się wzbogaci też o nową drabinę, którą pozyskała po sąsiedku Siemianowic, bo tam też się wyposażyli w nową. No i nie mieli co z tą starą zrobić, także nasza straż też tutaj przy okazji się wzbogaciła. A jeszcze na nasze lokalne potrzeby taka bardzo przydatna. Także tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że te nasze straże się spisują, tak jak pani radna powiedziała, dobrze.
Tak,
i...
nie tylko w stosunku do kogo.
Nie, ale tam mogą być dzieci.
Teraz się już
bardzo. To nie ma znaczenia. Ważne, że po prostu ta pomoc jest i naprawdę w bardzo szybkim czasie. Także to jest.
Gdzie możemy powiatowi, staramy się pomóc, bo to właśnie powiat...
Ja myślę, że współpraca układa się dobrze.
Znaczy powiem szczerze...
Dobrze, żeby powiat wiedział dobrze o tym, że mu pomagamy i też jak nam trzeba pomóc, pamiętał o tym.
No właśnie.
Powiem szczerze, że ja sobie nie przypominam takiej sytuacji uchwały, w której byśmy nie pomogli powiatowi, bo przeważnie jest tak, że które uchwały podejmujemy i współfinansowujemy z nimi coś, to zawsze większość radnych jest za, także. Dobrze, szanowni państwo, przystępujemy do głosowania ostatniego projektu. Kto jest z państwa za przyjęciem? Dziękuję. Jeśli chodzi o projekty uchwał, mamy porządek wyczerpany, zostały sprawy bieżące. Kto z państwa ma jakieś pytania? Pani radna Zosia Bazańska.
Nie, chciałem za tobą. Ja już wyczerpałam ten dzisiaj.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że wczoraj w tej kadencji uczestniczyłam w Komisji Oświaty i Zdrowia. I chciałam państwu bezpieczeństwa, tak.
I chciałam tylko... Polityki społecznej i zdrowej bezpieczeństwa.
Zdrowie pamiętam, aż będzie to w skrócie, tak lepiej wyjść. Okay. W każdym bądź razie chciałam poinformować, nie wiem, czy pan ale informuję, że od soboty z powrotem w szpitalu wisi tablica poświęcona
doktorowi
Wiśniewskiemu. Ja będę nie obawiał tej sprawy, bo pani z Sosnowca przyjechała specjalnie, że nie ma tej tablicy i wczoraj pani dyrektor nam pokazywała, że jest pięknie odnowiona, wisi od soboty. Natomiast ta właśnie ta gorsza wiadomość, panie burmistrzu, to jest to, że dostaliśmy wczoraj kategoryczną odpowiedź, że punkt, nie wyjąłem te wywiadki, bo to jest sfera taka, że nie ma przymarzy. O tym punkcie zastrzykowym, że nie może być wykonane. Pierwszy ze względu na jakieś obostrzenia i tak co prawda byłam tutaj chora, ale jak tak się mi położyłam, to pomyślałam sobie, przecież my też temu szpitalowi coś dajemy. I też dajemy, nie mamy pieniędzy i może być jednak ten punkt zastrzykowy kosztował, te same strzykowki. To wszystko jest to samo, co twierdzimy, tylko jedno pomieszczenie. Ja nie powiem, z kim rozmawiałam. Z powiatowym radnym. To wszystko było tam uzgodnione. Pani Strzelecka też rozmawiała z panem, bo jeszcze poprzednio. Ale myślę, że w tej chwili ta odpowiedź pana przewodniczącego Rady Powiatu zupełnie mnie nie satysfakcjonuje. Ponieważ opisane jest wszystko, tylko nie na temat, to jest po pierwsze. Po drugie, zweryfikowałam to, co otrzymałam w odpowiedzi od przewodniczącego Rady Seniorów w zasadzie, którą wczoraj reprezentowałam, o zwiększeniu 20 łóżek na zakładzie opiekuńczym, ponieważ ja doskonale znam ten oddział i wiem, jakie tam są pomieszczenia. Ja też leżałam na takim łóżku, to są łóżka owsiakowskie, więc to można między bajki włożyć. I pani dyrektor to potwierdziła, że raczej nie jest to możliwe. Także, no nie wiem, panie burmistrzu, to moje takie przemyślenia po wczorajszej chorobie, że jednak można by z tych pieniążków, które dajemy, no coś od nich też wymagać.
A czym uzasadniali, że jest to niemożliwe z względów prawnych?
Tak,
prawne.
No bo jak prawnie, to tego nie pokonamy, no bo gdyby to tylko kwestie finansowe, to jest coś innego, no ale jak prawny, no to jak to pokonamy?
Ale czy my musimy być w strukturach szpitala?
Znaczy chodzi o to chyba, panie radny, czy punkt zastrzykowy musi mieć strukturę szpitala, czy nie mógł być osadzony?
Nie może być ludzi, bo nikt nie pracuje całodobowo, na szczepienie kiedy są potrzebne...
Zapraszamy w niedzielę.
No właśnie, no a nie można tą przychodnią, która w sobotę i w niedzielę pracuje.
Tak, żadnie nie pracuje.
Bo gdyby pracowała jakaś przychodnia, to wtedy można rozmawiać, a to trzeba zatrudnić lekarza. Pielęgniarkę. No to jest to.
Nie wiem, czy lekarz.
Lekarz musi być, bo jakby był wstrząs, a pielęgniarka.
Tak, pielęgniarka nie da zastrzyku, jak nie ma lekarza w pobliżu, bo.
Boi się wstrząsu.
Ja bardzo tak myślę, bo jest ten nacisk naprawdę taki duży, przecież ja jestem w tym hotelu, więc spotykam się z tymi ludźmi, naciskają na nas, naciskają na Strzelecką. No ale wczoraj kategorycznie padło nie. No jeżeli są takie przepisy, no to nie wiem.
Punkt zaszczepowy najbliższy jest w Będzinie, tak?
Tak. I teraz tak, tam odjechać wieczorem, bo akurat to jest na przykład koleżanki, co ja ślepa, tylko miałam ją wieczorem odwieźć. Tam nie ma gdzie stanąć, tam przecież nie ma parkingu. Tam ten jeden parking, dziecko 40 stopni, trzeba ciągnąć na górę. Naprawdę jest dramat, a dla tych osób starszych, które jeszcze nie mają żadnych środków transportu, to jest naprawdę dramat. A jeszcze tylko powiem jedno, że koleżanka właśnie z dzieckiem, no też właśnie zepsuł jej się samochód, nie było, pojechała taksówką, zapłaciła za jeden zaszczyt 70 parę złotych, a miała dwa zaszczyki w tym samym. Więc dlatego nie wiem, no nie wiem, panie burmistrzu, no wrzucam ten temat, bo byłam wczoraj też w
tej. Zostawiam temat otwarty. Nie wiem, proszę Państwa, no, dajmy sobie też sprawę, że na przykład z Betonów do naszego szpitala jest chyba tak samo blisko jak z Betonów do Będzina. No nigdy nie będzie to nigdy pod ręką wszystkich. W Sosnowcu na przykład jest też jeden punkt zastrzykowy, a Sosnowiec taki jest ogromny. No, więc
a są dwa podobno takie punkty, nie wiem czy pamiętasz.
Tak, są, ale są dwa w powiecie, w Rudzowicach i w Będzinie, bo tak jest przepis. Dlatego, że nie może być więcej, dlatego chodziło o to, że nie może być trzeciego względem wolności tam.
Ale oczywiście podejmuję temat,
będę i to jest ta norma prawna? No.
Ale też chodziło, że są PZZZ i też nie mogą, bo musieliby coś tam...
Znaczy ja się... PZOZ-y, no.
Tak, nie chciałbym tutaj wprowadzić Państwa w błąd, ale no Pani Dyrektor to jakby troszeczkę no, jakby tłumaczyła, że względy prawne w tej chwili uniemożliwiają, ale też tłumaczyło, że ma problem z pielęgniarkami, bo rząd zwiększył, że prawie jedna pielęgniarka na jedno łóżko i ona tak naprawdę według nowych przepisów to nie ma 40 pielęgniarek i nawet jakby ją znalazła, to w pierwszej kolejności data, bo nie ma większą potrzebę niż tu do zastrzyku. No więc tutaj jest, ten problem jest podwójny i prawny i taki, że...
Na izbach przyjęć bez lekarzy.
No, ale widzimy, co się dzieje, prawda?
Ostatnio
w Sosnowcu, w Zawierciu.
Lekarza do przychodni znaleźć, który by się godził...
I czekać, aż ktoś przyjdzie na zastrzyk.
To musiało być dwóch, no bo musiało być w niedzielę, w sobotę, to ze trzech musiało być, no bo przyjdzie na 8 godzin.
Żeby najpierw
przyjechać. Panie burmistrzu, problem jest o tyle,
pytanie, czy to się da.
Problem znaleźć pielęgniarkę, która przyjdzie i da zastrzyk.
No właśnie.
Ponieważ, no dawno jakoś to tak było, ja pamiętam, miałam dziecko, to tych pielęgniarek było tyle na osiedlu i naprawdę nie było problemu. W tej chwili jest ogromny problem, ponieważ są obostrzenia, bo jak się coś stanie i pielęgniarki po prostu nie chcą przychodzić.
Tak, bo to chyba ryzykować więzienie za 15 zł, no to nie trzeba się dziwić.
Problem. Że faktycznie, czy
z dziewczyn,
nie ma
zawodowych,
tak?
Faktycznie,
że ma problemy,
ale tak trzeba coś wyższe
mieć. Ale starsze osoby, które nie mają opieki, no na pewno
nie są
problemy. Ja myślę, że pańskie oko konia tu, czy pan burmistrz porozmawia.
Nie należało bardzo, bo wiem, że to wielka sprawa byłaby dla mieszkańców.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że też zaskoczyły fakt, że na przykład oddział psychiatryczny, tak jak pani dyrektor wynoszą, 60 duży. Więc ta obsada lekarska musi być odpowiednia. A na oddziale leży 15 pacjentów. Więc mówi tak, że muszą tak
zaglądować.
No, ale okazuje się, że bardzo duże zmodyfikowania dzieci w Czeladzi, także nie co siódme tam stać.
Że to nie powiedział o Czeladzi, powiedział w Polsce, że co siódme dziecko jest w jakiś sposób, wykorzystywane no, seksualnie, tak? Tylko że potem, bo mnie to przeraziło, powiedział, że on to każdą formę jakby wykorzystywania, więc prawdopodobnie też bierze takie, że 17-latek z niecałą 15-latką, prawda? No to też już jest troszeczkę inaczej, tak? To też jest wykorzystywanie, bo ona nie ma 15 lat, no ale umówmy się, że jest inaczej jak 15-latek z 14-latką, a inaczej jak dziadek dobiera się do własnej wnuczki. To są kolosalne różnice. A niestety pod te same statystyki podlegają, więc on potem to tłumaczył,
że 17-latka i 14-latka to niekoniecznie jest wydobyć. Także dużo się
dowiedziałam
na tej komisji.
Panie burmistrzu, ja jeszcze mam takie pytanie a propos piasków. Chodzi mi o na jakim etapie jest elewacja tej szkoły podstawowej numer 7?
Dzisiaj prawdopodobnie, bo nie spotkałem się z panią burmistrz, ale miała być już ostateczna ekspertyza, co trzeba zrobić, żeby uratować to, co jest i ona będzie podstawą do ogłoszenia przetargu. Także intencja nasza jest taka, żeby do końca wakacji sytuacja była nowa, a obchody 60-lecia szkoły przełożone z czerwca są na wrzesień, tak żeby do września byli gotowi. Jest taka dobra informacja też, że dzisiaj odbył się przetarg na ulicę Spacerową.
Tak, naprawdę?
I było chyba 8 ofert, z tego 5 było w granicach tych środków, które mamy powiedzmy wstępnie zabezpieczone, bo liczymy tam, że połowę dostaniemy ze źródeł zewnętrznych, ale gdybyśmy musieli dołożyć z własnym, to dołożymy znacznie mniej niż spodziewaliśmy się, bo kwota ofertowa jest niższa, nawet najniższa niż wynika to z kosztorysu. Także widać, że troszeczkę pod tym względem się znowu wraca wszystko do normy, bo Państwo pamiętają przed wyborami w ubiegłym roku, no to wszystko szalenie poszło do góry, a teraz...
Byli tacy, co twierdzili, że tak już zostanie, ale na szczęście się mylili.
No, pierwszy poważny przetarg pokazał, że jest szansa, że te ceny troszkę spadną, no i tutaj bardzo strasznie się jakoś zadowoliłem z tą informacją, bo jutro, czy pojutrze, jutro jest na ATR-y, gdzie tam, wiecie Państwo, mamy przetarg na wartości 34 milionów złotych, no to jeżeli tam się okaże też, że proporcjonalnie będzie taniej, no to będzie już super wiadomość, no, ale to
jeszcze,
jest...
Jeszcze ci otwierali na placę zabaw na Betonach i też oferty się mieszczą.
I też, tak? No to czyli wróciło wszystko do normalności.
A jeśli chodzi o pozycję dofinansowania właśnie spacerowej, bo wiem, że tam byliśmy na 20 którejś pozycji, zmieniło się?
Ale to się zmieniło, bo jeżeli przy okazji mogę powiedzieć, że poprawiło się znacznie, bo rząd zgodnie z zapowiedzią dołożył środków do funduszu drogowego, no i również do tych złożonych na ubiegłym roku wniosków, które jeszcze nie były rozpatrzone, bo czekali na te zmiany i nasz projekt znalazł się na pierwszym rezerwowym. Czyli jeżeli gdzieś będą oszczędności albo jakaś gmina skorzystała z innych dofinansowań, to jest szansa, że ten nasz projekt też dostanie dofinansowanie. No i to byłaby też świetna wiadomość, jak również do końca tego miesiąca mieliśmy złożyć wnioski na przyszły rok już, na dofinansowanie na przyszły rok. I składamy tam też dwa wnioski. Na wszelki wypadek włożyliśmy również tą spacerową, bo nie jesteśmy pewni tutaj jak będzie, no, więc złożyliśmy wnioski, bo one mają być rozpatrzone teraz. To byśmy tak tą inwestycją regulowali, żeby zakończenie było tak w styczniu. No ale gdybyśmy otrzymali z tegorocznego, no to w ogóle nie ma problemu. No także takie wiadomości, ale na najważniejszą czekam do jutra, bo to jest klucz. No, gdyby się okazało, że zgodnie z tendencjami ubiegłorocznymi, żeby mielibyśmy dopłacić tego 30% do tej wartości, to byśmy byli w strasznie trudnej sytuacji. No ale jeżeli się okaże, że będzie oferta trochę tańsza, albo
trzeba mrozić granicę. Nie mrozimy jeszcze są plana, czekamy.
Nie, nie mrozimy.
Bo przy niższej ofercie też dofinansowanie do 50%, także nam spadnie też kwota dofinansowania.
Tak, tak, też, bo to.
No to ma obicie, ale to jakby nas nie ma
i tak lepiej.
Połowę naszego zysku, połowę zysku.
No ale to i tak jest zysk.
No ale i tak jest zysk. No. Ale ja już marzę tylko, żeby się zmieścić w tych kwotach, które mamy zabezpieczone w budżecie i to już byłoby idealnie. No a jak każda jakaś pozytywniejsza informacja będzie jeszcze lepszą, bo wtedy jakieś tam środki tam zostaną na jakieś inne zadania.
Super. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pamiętam posiedzenie komisji.